Witam serdecznie, Lech Pilarski. Niedawno minęła kolejna rocznica zdobycia Monte Cassino. To najkrwawsza, ale i najbardziej znana bitwa żołnierzy II Korpusu. O losach jej żołnierzy rozmawiam dzisiaj z Marcinem Kozińskim z Muzeum Wojska w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry.
To przedziwne wojsko, bo wzięło się w gruncie rzeczy z tych wszystkich wywiezionych na mroźne, czasami stepowe tereny Związku Sowieckiego.
Tak, ich początek to rok 1941 i Układ Sikorski-Majski, podpisany 30 lipca 1941 roku. Nazwany tak od nazwisk sygnatariuszy, czyli polskiego premiera Władysława Sikorskiego i od ministra spraw zagranicznych Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Było to ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską a Związkiem Radzieckim po wrześniu 1939 roku. Z tej sytuacji sprzyjały okoliczności, czyli wybuch wojny pomiędzy Rzeszą Niemiecką a Związkiem Sowieckim. No i też naciski Wielkiej Brytanii i Churchilla, którzy chcieli budować wielką koalicję antyfaszystowską. Ten układ już w momencie podpisywania był różnie oceniany. Trzech ministrów z rządu Władysława Sikorskiego podało się do dymisji.
Bo uważał to za zdradę.
Bo uważali to za zdradę, jeżeli to nie jest zbyt wielkie słowo, ale chyba w tej sytuacji właśnie nie. Tak samo prezydent Raczkiewicz nie chciał ratyfikować tego układu. Zdrada pewnie to jest duże słowo, ale mnie samego przekonują słowa Sikorskiego, który swojemu przyjacielowi generałowi Kutielowi tłumaczył, że w momencie podpisywania sam miał wątpliwości, ale ciągle czuł, czy słyszał szept Polaków przebywających wtedy w Związku Radzieckim, którzy mówili, że szybciej podpisuj, szybciej, bo szybciej ratuj.
No i to rzeczywiście się zmaterializowało, bo ten układ spowodował, że Polacy przestali być traktowani jako wrodzy systemu, wrodzy władzy sowieckiej i pozwolono organizować armię. Wyzwolono, można by powiedzieć, ich z tych wszystkich łagrów.
Tak, w tym układzie Związek Radziecki odżegnął się od układu z Rzeszą Niemiecką. Natomiast zachował sobie taką lukę, furtkę, z której później skorzystał i nie zostały przywrócone granice, które były pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim przed wojną. W tym układzie pojawiło się również słowo amnestia dla polskich obywateli. My mówimy o tej amnestii w cudzysłowie, ponieważ amnestia dotyczy ludzi, którzy zostali prawomocnie skazani, natomiast Polacy nie mieli żadnej winy. Byli wywożeni w 4 wielkich deportacjach do Związku Sowieckiego, trafiali do więzień, do łagrów, do obozów pracy i ta armia polska powstała w wyniku tego układu i w wyniku podpisu również generała Sikorskiego, była szansą na opuszczenie tego Związku Sowieckiego.
No i rzeczywiście tę armię zaczęto tworzyć. Ludzie opuszczali łagry, byli przede wszystkim strasznie mocno podupadli, jeśli chodzi o zdrowie. I w gruncie rzeczy na początku ta armia, zamiast się zbroić, musztrować, ćwiczyć i tak dalej, musiała się leczyć.
Tak, ona była również nazywana armią nędzarzy, ponieważ jeszcze w listopadzie 1941 roku żołnierze posiadali obuwie, 60% żołnierzy posiadało obuwie, także nosili te obuwie również na zmianę. A trzeba pamiętać, że armia powstawała w Związku Radzieckim i wtedy już nastąpiła zima. Także na pewno były to trudne warunki. Nie było także uzbrojenia. Żołnierze ćwiczyli z drewnianymi karabinami. Nie było pożywienia. Nie było naczyń, w których można by było jeść. Mieszkali w namiotach, mimo właśnie srogiej zimy. Nie było ogrzewania, więc warunki, w jakich żyli przez dotychczasowe 2 lata, aż wcale tak mocno się nie zmieniły. Natomiast czuli się wolnymi ludźmi.
I to było chyba najważniejsze, byli w stanie te trudne warunki przetrzymać, bo jednak trzymała ich przy życiu nadzieja na to, że będą uczestniczyć w walce z Niemcami, ale sytuacja się zupełnie inaczej potoczyła. Znaczy uczestniczyli w walce z Niemcami, tylko nie w prostej drodze do Polski.
Nie, to była droga bardzo skomplikowana, prowadząca przez 3 kontynenty, przez 12 tysięcy kilometrów. Która swój początek wzięła w Związku Sowieckim, ale prowadziła i przez Persję, i najpierw przez Republikę Azjatycką, później przez Persję, przez Irak, Palestynę, Włochy i aż po Wielką Brytanię. Niektórzy nigdy nie wrócili do Polski i zostali czy w Wielkiej Brytanii, czy w Szkocji. Natomiast No była to trasa pełna cierpienia, ale też bohaterstwa polskich żołnierzy. Bardzo dużo dają wspomnienia i relacje żołnierzy, bo podręcznikowa historia to jedno, poznajemy tam daty, liczby i tak dalej. Natomiast opisywanie tych sytuacji z perspektywy ich uczestników, odbiorców robi naprawdę duże wrażenie.
Tutaj wspomnijmy wydane przez pana wspomnienia Józefa Kowalczuka, wspomnienia żołnierza 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Długo, długo leżały gdzieś tam w magazynach, ale zostały na szczęście odkryte. Tak, jest pięknie wydane, z pięknymi zdjęciami. No i cóż dała panu szczególnie lektura tego pamiętnika?
Tak, mam taką refleksję, że ponieważ pracowałem na nią akurat, kiedy wybuchła pandemia, że ja trochę ocaliłem od zapomnienia pana Kowalczuka i jego wspomnienia, a pan Kowalczuk trochę pozwolił mi łapać równowagę w tych trudnych dla nas wszystkich miesiącach.
Ocalił pana pan przed pandemią.
Trochę tak, ponieważ kiedy wszyscy uczyliśmy się pracy w domu czy pracy zdalnej, miałem ten sens i po prostu przepisywałem zdanie po zdaniu jego wspomnienia, ponieważ one są napisane odręcznie, więc musiałem po wielokroć odczytywać pod lupą niektóre słowa. Była to może trochę praca bendytyńska, ale w tamtych miesiącach na pewno nadawała też taki sens i trzymanie normalnego rytmu dnia. Pan Kowalczuk był mieszkańcem Rutki i swoje wspomnienia przekazał najpierw do szkoły, gdzie znajdowały się w Izbie Pamięci, a później w roku około 1990 trafiły do Muzeum Wojska i faktycznie znajdowały się w magazynie zbiorów. Nie były nigdy eksponowane, nie były pokazywane ani przy okazji wystaw, ani z jakichś innych względów, jak chociażby wizyty dziennikarzy przy kolejnych rocznicach bitwy o Monte Cassino.
Co pana najbardziej uderza we wspomnieniach? Bo one później powtarzają się także we wspomnieniach innych żołnierzy, także tych, z którymi miał pan kontakt.
Tak, jest pierwszą rzeczą jest takie wielkie zdziwienie w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, że ludzie, którzy przeszli przez stołary, obozy i tak dalej, jest ich w stanie jeszcze zadziwić świat. Ten świat zadziwia tak, że aż zachwyca. No niektórzy pierwszy pewnie raz widzą, większość pierwszy raz widzi pustynię i ten bezmiar tego piachu i tak dalej. Jest dla nim czymś nowym. Następnie później odwiedzają Ziemię Świętą i miejsca, w których dotąd czytali na katechezie czy w Biblii i nagle mają możliwość odwiedzenia ich. I to są całe takie fragmenty, duże akapity wspomnień, w którym widać po prostu zachwyt, że nigdy nie wydawało mi się, że będę miał szansę zobaczyć to miejsce, a jednak teraz mi się to udało. A druga część tych pamiętników to już jest poświęcona właśnie bitwie pod Monte Cassino. I już tutaj ta pogoda ducha i te wesołe historie jakby się kończą. I widać
to
taką...
globtroterstwo się zakończyło, tak. te miłe
te wszystkie
wrażenia.
Podróże, odkrywanie nowych kontynentów, nowych państw, nowych ludzi, nowych języków i tak dalej jest już za nami i nagle stajemy oko w oko z wojną i widzimy, czym ono tak naprawdę jest.
No była po pierwsze zaskoczeniem, a po drugie robiła wrażenie ze względu na strasznie duże zaangażowane siły, nowe uzbrojenie. Coś, co było nie tak bardzo spotykane i nawet w kampanii wrześniowej.
Czytając czy relacje, czy wspomnienia tych ludzi, ona była też trochę taka wyczekiwana, bo dla nich to była walka też o Polskę i to był sens, jaki oni wstąpili do armii. Oni nie mogli się doczekać chyba też w jakiejś mierze tej walki
o Polskę. No bo rzeczywiście zanim dotarli na pole bitwy, to ich szlak bojowy był raczej pokojowy i bardzo,
się głównie
bardzo
na podróżach.
Tak. Tak, odbywał się, tak.
Opierał się głównie na podróżach. Natomiast też warto pamiętać, że generał Anders podjął trochę samodzielnie decyzję o udziale w bitwie. On dostał czas na podjęcie decyzji w ciągu 10 minut, musiał się na to zdecydować od dowódcy 8 Armii Brytyjskiej. Tą decyzję podjął i naczelny wódz Soskowski miał do niego później te pretensje, ale we wspomnieniach pisze, że Anders miał tak wielką charyzmę wśród żołnierzy i połączył go to ten wspólny los, bo on także był przecież więźniem na Łubiance blisko 2 lata, że nie wyobrażał sobie, żeby Anders mógł, w normalnych okolicznościach Anders stanął pewnie przed sądem wojskowym, a tutaj w ogóle nie było takiego tematu.
Przy okazji Muzeum Wojska przygotowało wystawę W drodze żołnierze Armii Andersa 1941-1946. Najciekawsze w tej wystawie to pokolorowane zdjęcia.
Tak. Tę wystawę można zobaczyć na Placu Polskich Sił Zbrojnych, no gdzieżby indziej, czyli na przejściu pomiędzy ulicą Akademicką i Marii Curie Skłodowskiej przy pomniku Polskich Sił Zbrojnych. I faktycznie głównym elementem są koloryzowane fotografie archiwalne, ale też korespondujące z nimi właśnie wspomnienia żołnierzy. Koloryzacji zdjęć dokonał dla nas, czy wykonał je pan Mirosław Szponar z Oleśnicy. Tutaj także pomogła nam trochę pandemia i mieliśmy dobry kontakt drogą elektroniczną. Przez blisko 3 miesiące pokolorował 20 fotografii. To wiązało się poza taką pracą graficzną również z pracą historyka. Także byliśmy cały czas na łączach i mieliśmy z sobą kontakt.
No tak, żeby te barwy nie zniekształciły na przykład mundurów.
Tak, te fotografie prezentowane są w bardzo dużych rozmiarach, w dużych rozdzielczościach, więc zastanawialiśmy się nawet nad kolorem guzików, tak żeby to wszystko wypadło wiarygodniej, żeby faktycznie oddawało te realia historyczne.
Ja mam przed sobą no, taki przewodnik, można powiedzieć, reklamówkę tejże wystawy, ale zapraszam państwa na stronę internetową, gdzie możecie się zabawić takiego specjalistę od kolorowania czarno-białych fotografii, bo tam przygotowaliście no, taką możliwość.
Tak, jest, wystawie towarzyszy strona www.mwb.com.pl/wdrodze. Gdzie można spróbować samemu pokolorować te zdjęcia. To oczywiście jest narzędzie, które trochę nas w tym wyręcza, ale myślę, że gwarantuje dobrą zabawę przynajmniej przez pół godziny, godzinę.
No ale możemy porównać zdjęcie czarno-białe i zdjęcie pokolorowane.
Tak, jest to takie narzędzie, które pozwala nam od razu zobaczyć efekt tej pracy. Bo być może to pokolorowane zdjęcia prezentowane w przestrzeni miejskiej, być może nie zrobię takiego wrażenia, ale w kontekście zdjęcia czarno-białego widać, ile pracy kosztowało pana Szponara dokonanie takich rzeczy.
No i trzeba przyznać, że młodzi ludzie chyba bardziej będą się interesować kolorowymi fotografiami, bo nie przyzwyczajeni są do czarno-białych.
Być może, ale też nie chcielibyśmy tylko, żeby to był taki efekt wow, tylko mam wrażenie przynajmniej sam, że biorąc do ręki takie czarno-białe fotografie, jak i w muzeum jest kilkanaście tysięcy, mamy do czynienia z historią. Natomiast pokolorowanie tych fotografii spowodowało, że ten świat wydaje nam się bliższy, że nie jest już tak to odległa historia, tylko może być to opowieść naszych ojców, naszych dziadków, osób nam bliskich i możemy spojrzeć na to, co oni widzieli również ich oczyma. Bo tutaj na tych fotografiach jest jeden piasek pustyni, który na pewno robi wrażenie i bezkres i tak dalej. Ale są też wzgórza i Monte Cassino, są śniegi w Związku Radzieckim, są też wreszcie miasta Wielkiej Brytanii, więc i przede wszystkim są tutaj ludzie, którzy no, są w tych miejscach i których możemy zobaczyć w tym konkretnym kontekście. Są tam oczywiście i wielkie postacie, jak generał Anders czy generał Sikorski, ale są tam również zwykli żołnierze, którzy no, w dużej mierze wywodzili się też z naszych tutaj terenów.
No właśnie, jak dużo żołnierzy przewinęło się przez Wojsko Polskie II Korpusu?
Kiedy powstawała Armia Andersa w Układzie Sikorskim-Alskim, mówiono o 30 tysiącach żołnierzy. W roku 1945, po działaniach już we Włoszech, tych żołnierzy w II Korpusie było około 100 tysięcy. Więc tak mniej więcej rosły proporcje. Ci żołnierze to byli również między innymi jeńcy z Wehrmachtu polskiego pochodzenia, czy Polacy, którzy służyli w Wehrmachcie, ale właśnie około 100 tysięcy. Więc ta liczba rosła. 30 tysięcy w lipcu 1941 roku, w grudniu, kiedy Sikorski razem z Andersem rozmawiali ze Stalinem o zwiększeniu liczebności Wojska Polskiego, miała być liczba 96 tysięcy. Tak naprawdę to nie byli tylko żołnierze, ale też była ludność cywilna, która wędrowała razem z tą armią, gdyż Wojsko Polskie było możliwością opuszczenia Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich dla wielu Polaków. Były tam również kobiety, były dzieci. Otworzono przecież szkoły junaków dla młodzieży w wieku 14-18 lat, więc faktycznie przypominało to exodus, taką wielką pielgrzymkę Polaków, którzy wędrowali przez te kilometry, by opuścić Związek Sowiecki.
Ich działania bojowe nie zakończyły się oczywiście na Monte Cassino. Później brali udział między innymi w zdobywaniu Bolonii, Ancony, czyli ważnego portu na Morzu Śródziemnym.
Tak, ta kampania włoska Monte Cassino to był jakby ich początek we Włoszech. Natomiast faktycznie brali udział w zdobywaniu i Bolonii, i Ancony. Później trafili w większości do Neapolu, stąd drogą morską zostali przerzuceni do Wielkiej Brytanii. Tam już powstał korpus rozmieszczenia Polaków, polskiego wojska, czyli jednostka, która miała pomóc żołnierzom w odnalezieniu się w życiu cywilnym. No i zaczęły się ludzkie dylematy, czy wracać i czy jest dokąd wracać, bo większość ziem była już po stronie sowieckiej, z której oni się wywodzili, ale przecież oni pozostawiali tutaj i swoje rodziny, i swoich bliskich. Więc to są takie ludzkie historie, ludzkie dramaty i ludzkie wybory, przed którymi oni stanęli. Wśród tych zdjęć prezentowanych na wystawie jest również wspomnienie pana Józefa Kultuna, żołnierza 5. Klasowej Dywizji Piechoty, który wprost mówi, że to był dla niego właśnie wielki dylemat i miał tylu samodoradców mówiących mu, że wracaj do Polski, jak mówiących, nie wracaj, bo tam są już Sowieci i raz ci się udało opuścić, ale już drugi raz może tej szansy nie być.
Takie mieli wtedy warunki, że musieli dokonywać tak dramatycznych wyborów, ale ci, którzy pozostali na Zachodzie, to też nie mieli łatwo. Bo alianci, dotychczasowi alianci, niezbyt dobrze potraktowali żołnierzy polskiego wojska, bo nie tylko tych, którzy przypłynęli z Włoch, ale także tych, którzy walczyli w Europie Zachodniej.
No, na pewno znane są przecież te historie, chociażby generała Maczka, który pracował w restauracji tak przez
jako kelner.
Jako kelner, jako dorosły mężczyzna, więc to wcale im te nowa ojczyzna, czy nowe miejsce zamieszkania nie odpłaciło.
No, alianci, można by tak
może
powiedzieć.
Alianci nie oddali za te stracone za lata wojny. Być może teraz wraca ta historia, tak, i teraz są oceani jako bohaterowie, bo przecież słyszymy chociażby co roku o wielkiej akcji Holendrów, którzy świętują generała Maczka i dla nich on tam jest bohaterem. Natomiast przez lata oni byli zapomnieni. Już w 1946 roku przecież komunistyczny rząd odebrał obywatelstwo polskim oficerom, czy generałowi Andersowi, czy właśnie generałowi Maczkowi. Więc ta historia nie była usłana jakby różami, tylko naprawdę wymagała od nich i wielkiego hartu ducha i odnalezienia się w nowej sytuacji. Ale tak samo dotyczyło to polskich żołnierzy. W Muzeum Wojska mamy duży album, faktycznie złożony z 3 części, ze zdjęciami pana Tadeusza Duńczyka. On był żołnierzem 16 Lwowskiego Batalionu Strzelców. I cała jedna część tego albumu to są właśnie lata jego emigracji już po wojnie. I mężczyzna musiał się odnajdywać na nowo. I udało mu się skończyć w ogóle jakiś kurs artystyczny, później szkołę artystyczną. I widać było, że on sobie poradził. Malował piękne akwarele. Ja w życiu nie widziałem nikogo, kto tak ładnie pisze, ładniejszego charakteru pisma, bo oczywiście wszystkie te zdjęcia, fotografie są opisane. Natomiast to była taka osoba, której się na pewno udało i której się powiodło. Ale czy on należał do większości? No raczej nie.
No właśnie, bo część szczególnie młodocianych żołnierzy miała różne szanse, możliwości do wyboru. Część zdobyła wykształcenie i później urządziła się, można powiedzieć w cudzysłowie, w nowych ojczyznach. Ale szczególnie ci starsi oficerowie, generałowie i ten korpus wyższy wojska miał z tym problemy.
Miał z tym problemy, ale też wydaje mi się, że łatwo tą sytuację albo ocenić, czy zobaczyć na przykładzie samego generała Andersa, który jest takim symbolem, tak, który stał jako dowódca. Przecież ten człowiek całe swoje życie, praktycznie od 18 roku życia, kiedy wstąpił do armii rosyjskiej, jeszcze carskiej, służył w wojsku. I my pamiętamy go z tego okresu drugiego korpusu, z okresu II wojny, ale zapominamy o tym, co było wcześniej. On całe swoje życie poświęcił służbie Polsce. Całe swoje życie od tych młodzieńczych lat. Początkowo był w armii rosyjskiej w kawalerii, ale już w 1917 roku, kiedy powstał w Rosji pierwszy korpus polski, od razu wstąpił do tej polskiej jednostki. Później, kiedy pierwszy korpus został rozwiązany, walczył w powstaniu wielkopolskim. Wrócił do Polski, walczył w powstaniu wielkopolskim. Później jako dowódca 15. Pułku Łanów Poznańskich służył w wojnie polsko-bolszewickiej i otrzymał wirtuty militarii. Później wyjechał do Francji, gdzie uczył się w szkole wojskowej. Później został dowódcą w Warszawie. Następnie był zamach majowy. On opowiedział się po stronie rządowej przeciwko Piłsudskiemu, ale nie zahamowało to w żaden sposób jego kariery. Być może zwolniło, ale mimo wszystko już w 1934 roku został generałem. I tak możemy wszystkie te ważniejsze wydarzenia...
Miał za sobą kampanię wrześniową, później więzienia Łubianki.
Tak, ale wszystkie te wydarzenia w okresie międzywojennym, które były też takie dramatyczne i to są te punkty milowe tych 20 lat wolnej Polski, ci generał Anders, ale pewnie i oficerowie jemu podobni, brali w tym udział.
Więc no tak, niedawno przeczytałem pozycję dotyczącą wojny polsko-bolszewickiej i tam przewijają się właśnie postacie generała Maczka, późniejszego generała Maczka i wielu, wielu wybitnych dowódców, którzy na przełomie pierwszej wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej zaczynali swoją karierę wojskową.
Tak, i oni całe życie służyli w wojsku, całe życie walczyli o Polskę, a nagle po II wojnie światowej ktoś za nich ustala granicę, mówi im, że tu już nie jest Polska, tu jest Związek Sowiecki. Tak,
idź sobie do cywila, nie chcemy o tobie pamiętać.
I nagle to jakby całe ich życie miało zostać przekreślone, więc na pewno to są trudne decyzje, takie też wewnętrzne, jakieś psychologiczne tak dla każdego z tych ludzi, tym bardziej, że oni już są właśnie w tym starszym wieku. I to wydaje mi się najtrudniejsze do przeskoczenia dla nich.
I dlatego powinniśmy od nich pamiętać, bo historia bardzo źle się z nimi obeszła. I właśnie żołnierzy drugiego korpusu przypomina wystawa Muzeum Wojska w Białymstoku W drodze. Podtytuł tej wystawy: Żołnierze Armii Andersa 1941-1946. Polecamy. Także do obejrzenia jest przepiękna strona internetowa przygotowana w związku z tą wystawą, gdzie państwo możecie zobaczyć zdjęcia. Najpierw czarno-białe, a potem możecie je sami pokolorować i zobaczyć, jak wyglądają w barwne.
Nawet dotknąć palcem i zobaczyć, jak przywracamy kolory.
No właśnie, takie możliwości zostały wraz z tą wystawą przygotowane, a opowiadał nam o tej ciekawej ekspozycji do obejrzenia pomiędzy Akademicką a ulicą Marii Curie-Skłodowskiej w Białymstoku, bo tam ta wystawa jest eksponowana.
Tak, do 21 czerwca będzie można ją zobaczyć.
Opowiadał człowiek, który przygotował tę wystawę, Marcin Koziński z Muzeum Wojska w Białymstoku.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.